Dzień dobry, Bartosz Majewski. W studio SGH i Dziennika Gazety Prawnej gościmy pana prezesa Henryka Orfingera, przewodniczącego Rady Nadzorczej dr Irena Eris. Na całym kongresie rozmawiamy o wielu wątkach. Jednym z ważniejszych tematów jest kwestia wiarygodności Polski i też pewnych zmian, które towarzyszą całej sytuacji gospodarczej. Panie prezesie, jakie wyzwania dla przedsiębiorców wynikają z tej zmieniającej się rzeczywistości? Gdybyśmy mogli podsumować i do pewnych takich najważniejszych wyzwań dla przedsiębiorców, jako pewnej próby odpowiedzi, jak biznes reaguje, czy powinien zareagować na to, co się dzieje, co nam towarzyszy w otoczeniu?
Generalnie biznes, dzisiaj największy problem, jaki ma biznes, to jest to, że nasza przyszłość jest nieprzewidywalna. Bardzo
zawsze
trudno
było.
Nam. Nie, to nie aż tak. To znaczy, generalnie przewidywalność co do cen gazu czy prądu, przewidywalność co do kursów walutowych, to były rzeczy w pewnych granicach łatwe do ogarnięcia. Tak? Przewidywalność konsumpcji, przewidywalność cen, to rzeczy, te rzeczy były w pewnych granicach stabilne. Dzisiaj to wszystko się rozeszło zupełnie. Jeżeli mówimy o kursie euro od 4 do 7 zł. No to jest rozbieżność tak olbrzymia, że trudno w tych warunkach coś konkretnego zaplanować. I to jest największy problem. Jednocześnie firmy muszą dbać przede wszystkim o płynność, tak? Szczególnie polskie, lokalne firmy. Płynność jest rzeczą najistotniejszą. I teraz planując tą przyszłość w kontekście płynności, trzeba maksymalnie oszczędzać i ograniczać wydatki. Bo nie wiemy, co nas czeka. Bardzo chętnie byśmy inwestowali, rozwijali. Tylko gdybyśmy wiedzieli, jak ta przyszłość nasza najbliższa będzie wyglądała. Nie wiedząc, a nawet nie to, że nie wiedząc, obawiając się, że ta przyszłość nie będzie zbyt różowa, musimy zaciskać pasa i to jest dzisiaj, bo ten rok, ta sytuacja wcale nie jest gospodarczo zła. Znaczy my nie czujemy dużego dyskomfortu wynikającego ze spadku sprzedaży czy ze spadku przychodów. My czujemy tylko, że to nie jest stabilne, że to nie wiadomo, jak się zachowa za chwilę, co będzie po 1 stycznia. To jest taki kluczowy element naszej niepewności.
I dostosowanie biznesu, czyli ograniczanie wydatków. Też zwalnianie pracowników, ograniczanie inwestycji, to są
nie,
już takie działania?
Z pracownikami to jest trochę inna sytuacja, bo ciągle słyszymy, że grozi nam duże bezrobocie. Na razie mamy niedomiar pracowników, na razie ciągle mamy problemy z pozyskaniem pracowników, których potrzebujemy. I to na wszystkich poziomach, i wykwalifikowanych menadżerów, ale i takich również niższego szczebla, typu w hotelach kelnerzy czy panie sprzątające. Proszę, powiedziałem panie sprzątające, osoby sprzątające, tak powinno się dzisiaj mówić, chociaż z reguły zgłaszają się najczęściej panie i stąd takie określenie. Mamy ciągle problemy. My w pandemii na przykład w hotelach, które były zamknięte przez wiele miesięcy, nie zwolniliśmy ludzi, mając świadomość, że zwolnienie oznacza pogorszenie jakości później po otwarciu. Stabilna, dobra załoga, wykwalifikowana, to jest dzisiaj klucz do w ogóle funkcjonowania. I ten, kto zwalnia, to znaczy, że musi już to zrobić, nie ma innego wyjścia. Ekonomia go tak gniecie, że nie ma innego wyjścia. I to jeszcze skala jest stosunkowo niewielka. Zawsze jest tak, że jeżeli coś się dzieje złego, na chociaż niewielką skalę, to bardzo łatwo to pokazać, uwypuklić, powiedzieć, zobaczcie, wszyscy zwalniają. Chociaż skala jest bardzo mała jak na razie. Więc tutaj ja bym powiedział, że w tym zakresie nie ma problemów. Oczywiście pewne ograniczenia typu, ale raczej nie redukcja, a nie zwolnienia, a raczej ograniczania przyjęć na przykład, próby regulacji wynagrodzeń w sposób, który umożliwia przetrwanie.
Z jednej strony mamy oczekiwania, że będzie rekompensata przy inflacji ze strony pracowników, a z drugiej strony ta presja, że ja muszę ograniczać koszty, żeby przetrwać, żeby utrzymać taką stabilność biznesu.
Taka jest rola przedsiębiorcy. Musi umieć sobie radzić w tych trudnych sytuacjach również i w jaki sposób zaradzić temu, że z jednej strony ma presję płacową, a z drugiej strony musi oszczędzać. Każdy musi sobie radzić sam. To oszczędzanie może przebiegać w bardzo różny sposób. Ono najczęściej zmierza do tego, że nie ma inwestycji. Bo przez wiele lat wszyscy inwestowaliśmy, co roku coś inwestowaliśmy. Budowaliśmy, kupowaliśmy maszyny, robiliśmy różne rzeczy. Dzisiaj ograniczamy te rzeczy po to, żeby przetrwać, żeby być pewnym, że przyszłe lata nie będą dla nas latami bardzo trudnymi. To jest jedna konsekwencja. Musimy być zaradni, nie mamy wyjścia.
Mówimy na kongresie bardzo wiele o wiarygodności Polski. Jak ta wiarygodność wpływa na biznes?
Znaczy, no oczywiście to jest bardzo indywidualna sprawa moim zdaniem. Znaczy, każdy sam musi umieć ocenić, co dla niego oznacza wiarygodność. Bo rozmawiamy o wiarygodności ekonomicznej Polski, a ja bym powiedział, że tak naprawdę powinniśmy rozmawiać o wiarygodności po prostu, tak? O wiarygodności wynikających z relacji między przedsiębiorcami, między przedsiębiorcami a klientami.
Odpowiedzialności biznesowej, raczej w takim nurcie też?
Relacje, ja rozumiem pewne partnerstwo, pewną wiarę w to, że tworzymy coś razem, wiarę w to, że jesteśmy wobec siebie uczciwi, wiarę w to, że jak będziemy potrzebowali pomocy, to jej dostaniemy albo udzielimy. To jest, ja tak buduję swoją firmę, ja tak buduję swoją działalność.
To są trwałe fundamenty, ale tak. W takim czasie, kiedy ja muszę krótkookresowo stabilizować, to nie jest chyba sprzyjający czas, żeby te wątki odpowiedzialności biznesowej poszerzały się.
Nieprawda. Znaczy ja podam przykład. Tak, ja podam konkretny przykład. Dokładnie 13 marca 2020 roku zaczął się w Polsce COVID. Ja to tak datuję, tak. Bo to był piątek, byliśmy w hotelu w Polanicy i nagle się okazało, że gastronomię zamykamy i nie można dać śniadania ludziom następnego dnia rano. No, oczywiście daliśmy śniadanie, no, ale faktem, że skończył się, hotele zostały zamknięte. I pierwsze, co zrobiłem w poniedziałek, jak wróciłem do Warszawy, zwołałem sztab kryzysowy, szefów spółek, dyrektorów finansowych, I ustaliśmy, że nikt nie wiedział, co będzie, była panika totalna. Ale pierwszą rzecz, jaką zrobiliśmy, to ustaliśmy, że musimy nawiązać kontakt z otoczeniem naszym, czyli odbiorcy, dostawcy, wszyscy, kilkadziesiąt spółek, z którymi pracujemy, i ustalić scenariusz awaryjny na wypadek rzeczywiście totalnej klapy, jeżeli chodzi o gospodarkę. I zrobiliśmy to wspaniale, byłem zachwycony. Na kilkadziesiąt firm jedna tylko odmówiła nam rozmów, współpracy. Powiedziała, mamy umowę, działamy według umowy. Cała reszta zgodziła się, że trzeba ustalić plan awaryjny, który oznaczał wydłużenie płatności, ograniczenie pewnych działań, różne rzeczy.
Tak, oczywiście.
Dogadaliśmy się bez problemu w sytuacji niepewności, w sytuacji kryzysowej. Dlatego, że my przez lata budowaliśmy relacje z tymi firmami i to dało swój efekt. Oczywiście po 2 miesiącach się okazało, że sytuacja jest klarowna na tyle, że nie ma potrzeby wprowadzenia tego scenariusza awaryjnego, ale mieliśmy go. I jak się buduje dobre partnerstwo, dobre relacje, jest się wiarygodny, no to ma się później tego skutki, efekty. I to jest dla mnie ta wiarygodność. Wiarygodność ekonomiczna Polski to jest trochę trudniejszy temat i ona przez kilka lat była psuta i teraz, żeby to naprawić, gdybyśmy nawet chcieli coś zrobić takiego, żeby to naprawić, to znowu kilka lat musimy temu poświęcić. Za granicą jesteśmy mało wiarygodni, tak delikatnie mówiąc.
Bardzo dziękuję. Gościem studia SGH był pan prezes Henry Korfinger, przewodniczący Rady Nadzorczej dr Irena Eris. Dr Irena Eris jest laureatem Nagrody Gospodarczej SGH, więc te fundamenty, o których pan prezes mówił, przez SGH też są docenione. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję ślicznie.